Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam, bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku? Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i kryła się z tym przez 5 miesięcy, mówiąc: tak uczynił mi Pan, wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kochani, mam nadzieję, że może nie głównie przez to, co wczoraj mówiłem, ale tak ogólnie odkrywacie w sobie pragnienie, potrzebę bliskich, dobrych, prawdziwszych więzi w swoim życiu. To jest pragnienie, na którym można bardzo wiele dobrych relacji zbudować, choć często niestety po wielu porażkach, po wielu trudach. I dzisiaj chciałbym poruszyć kwestię tego, dlaczego nam czasem nie wychodzi. No bo nam czasem nie wychodzi, nie? Nie wychodzą nam te relacje. Bardzo ich chcemy, bardzo ich potrzebujemy, bardzo chcemy kochać. Może jesteśmy już w wielu różnych relacjach, jesteśmy bardzo ze sobą oklepani, na przykład w małżeństwie. No i dzieje się coś, co sprawia, że jednak no nie ma tego czegoś, nie dzieje się wielka więź, a wręcz przeciwnie, się bardziej od siebie oddalamy, albo w ogóle nie wchodzimy w żadne relacje. Ja bym chciał dzisiaj zwrócić Twoją uwagę na pewne barykady, które mogą się w Twoim sercu pojawić, które stawiasz też z jakiegoś określonego powodu, a które to sprawiają, że tych bliskich relacji nie będzie, nie było i nie będzie w Twoim życiu. Bo no, my jak postawimy szlaban, a potrafimy to bardzo dobrze robić w kontakcie z drugimi ludźmi, to choćby, nie wiem, jak ten człowiek chciał, to ten szlaban go nie przepuści. Czasem nam po prostu w relacjach nie wychodzi, bo tego nie chcemy, albo nie zajmujemy się czymś, co nas przed tymi relacjami zamyka. Ja oczywiście poruszam jeden czy dwa z kilkunastu, dziesięciu wątków przyczyn tego, dlaczego relacje nam nie wychodzą. Stąd też Twoja robota, dzisiaj i może do jutrzejszego wieczora polegałaby na tym, żeby zadać sobie pytanie, co się takiego w moim życiu stało, że ja się boję relacji. Dlaczego ja się boję kogoś do siebie dopuścić? Dlaczego mi one nie wychodzą? Co się zadziało? Jakie bariery postawiłem i dlaczego? To się nie dzieje bez przyczyny. Nie mam relacji w życiu, to nie dlatego, że Bóg tak chciał, albo tak po prostu wyszło, tylko coś się konkretnego zadziało i coś konkretnego w moim sercu, w przestrzeni mojego serca jest, co sprawia, że te relacje się nie dzieją. I można być nawet bardzo już doświadczonym życiem i dopiero wtedy odkryć, że coś jest bardzo nie tak. Człowiekiem, który odkrył, że niezła barykada się pojawiła między nim a Bogiem, jest dzisiaj Zachariasz. Bardzo ciekawa postać. Zachariasz jest kapłanem. W religii judaistycznej kult wyglądał inaczej. Nie będę się zagłębiał, jak, wygooglujcie sobie, na czym to dokładnie polegało, jak kapłan w religii żydowskiej wchodził do miejsca świętego świętych, dlaczego to robił, jak to robił, to nie na dzisiaj. Ale Zachariasz jest kapłanem i dostaje ten przywilej, że może wejść jako jedyny raz w roku do najświętszego miejsca, gdzie składa się Bogu ofiarę. Dla żydowskiego kapłana to było szczególne wyróżnienie. Oni wierzyli, że w miejscu święte świętych jest obecny sam Bóg i że to po prostu już bardziej, bliżej się Boga być nie da. No i co? Zachariasz wchodzi, żeby złożyć ofiarę kadzenia i co? I spotyka anioła. I już samo to jest dziwne. Ja jakbym spotkał anioła, szczególnie tak jak go opisuje Biblia, to raczej bym nie powiem, co zrobił. Na pewno bym się nie ucieszył, tylko co innego. I Zachariasz słyszy od anioła, od samego Boga, bo anioł jest jego posłańcem, radosną nowinę. W końcu doczekasz się dziecka, w końcu przyjdzie spełnienie twoich i twojej kobiety pragnień. A Zachariasz co robi? Przypominam, że stoi przed aniołem, jest już w ogóle sytuacja ponadnaturalna. On mówi, ale jak? Ja nie wierzę. Jakby nie wierzę, że to się stanie. No nie wiem, gdyby mi tutaj teraz stanął anioł albo Jezus, to raczej bym pomyślał, okej, jest coś więcej, nie? Przed Zachariaszem stoi sam anioł i nie potrafi uwierzyć. Jakaś niesamowita barykada zadziała się między Zachariaszem a Bogiem, że nawet jak Bóg stanął mu jak krowa na rowie przed ślepiami, to on mówi, jak to się niby stanie? Po czym to poznam? Jestem stary, moja kobieta też jest stara, w ogóle elo, cześć, fajnie, że przyszedłeś, ale nie wierzę. Konkretna barykada. Być może w życiu Zachariasza był to jakiś rodzaj braku zaufania do Boga, może nigdy go tak naprawdę nie poznał swoim sercem, może się z Bogiem oklepał, całe życie żył w tej swojej sprawiedliwości, był blisko Boga, Jahwe, przepisów, jakie nakładała religia, ale może tak naprawdę sercem nie był. Była jakaś barykada, ta relacja z Bogiem była troszeczkę zachwiana. Musiał go Bóg przeorać wiele miesięcy w milczeniu, nałożył na niego bana, karę milczenia, żeby w końcu coś w tym sercu się przeorało. No jak to się kończy, to wiemy, to tam, a jak nie wiecie, to sobie doczytajcie, ale kończy się dobrze. Zachariasz dla mnie dzisiaj jest takim patronem tego, że czasem pojawiają się między nami a ludźmi, między mną a Bogiem, jakieś konkretne barykady, które z czegoś wynikają. Takimi barykadami są różne rany, które nosimy we własnym sercu. My nie chcemy wchodzić w relacje, albo nam to kompletnie nie wychodzi, bo dostaliśmy po prostu po łbie, bo pojawiły się takie, a nie inne zranienia w naszym życiu. I to jest jakiś trochę paradoks, że chcąc doznać uzdrawiających relacji w życiu, muszę przeskoczyć ponad te relacje, które mnie zraniły. Może głupie skojarzenie, ale to jest trochę tak, jak się mówi, czym się strułeś, tym się lecz, nie? Jak cię zraniły w życiu relacje, to jedynym lekiem na te rany są inne relacje. Inaczej się nie da. Zdrowsze oczywiście relacje. Może coś takiego się w twoim życiu stało, ktoś ci zadał takie rany, które sprawiły, że nie masz ochoty dzisiaj się już otworzyć, że pojawiło się w twoim sercu jakieś doświadczenie porzucenia, odrzucenia i za nic nie masz ochoty już tego szlabanu podnosić, żeby ktokolwiek wjechał do twojego życia. Ja wiele lat się zmagałem na przykład właśnie z taką raną odrzucenia, porzucenia. Jak miałem parę lat, to mnie porzucił własny ojciec, alkoholik, ojciec, z którym żadnej relacji nie miałem. 1,5 roku temu znaleziono go martwego w jakimś pustostanie w Kędzierzynie Koźlu. Nawet wtedy głośno o nim było w radiu miejskim, więc trochę nawet fejmu złapał na koniec. Człowiek, który byle jak żył, byle jak umarł. I w byle jakości zostawił relacje z własnymi synami. Ale ufam, że Pan Bóg jest dla niego miłosierny, ale do czego zmierzam? Jego porzucenie zostawiło we mnie taką ranę właśnie, że skoro on to zrobił, to nie ma sensu otwierać się na relacje. I mnóstwo lat musiało minąć. Na niejedną terapię trzeba było pójść, na niejedną relację się zdecydować, żeby w końcu odkryć, że ta rana porzucenia, odtrącenia wcale nie musi mieć ostatniego słowa. Więc mamy konkretne rany. I te różne nasze doświadczenia, które czasem są naszą winą, ale nie zawsze, one zostawiają w nas coś, co ja nazywam bolesnymi przekonaniami. Wiecie, my funkcjonujemy w naszym życiu tak, jak wierzymy. Jeśli w coś głęboko wierzę, często nawet sobie tego nie uświadamiam, to w taki sposób funkcjonuję. Jeśli wierzę w to, że każdy człowiek jest idiotą, to tak będę ludzi traktował. Nosimy w swoim sercu różnego rodzaju przekonania, które sprawiają, że nie jesteśmy w stanie wejść w relacje, bo w to głęboko wierzymy. I chciałbym Ci dzisiaj pokazać parę takich przekonań i być może, jeśli to akurat od Ciebie będzie chodzić, zaprosić tego, żeby przestać w to wierzyć. Bo tak długo jak wierzysz, to tak długo nic się nie zadzieje. I choćby Bóg Ci stanął jak krowa na rowie, a Ty będziesz wierzył w jakieś kłamstwa, to się nic nie zmieni. Jednym z takich przekonań, bolesnych przekonań, które mogę nosić w swoim sercu, jest przekonanie, że jakakolwiek bliskość albo jakaś relacja nowa, albo ta, w której jestem już długo, naraża mnie na odrzucenie. Że ta osoba, która niby mówi mi, że jestem dla niej ważny, tak naprawdę prędzej czy później mnie odrzuci, więc po co w ogóle zaczynać? Raz cię porzucił facet, kobieta, po co będziesz wchodził w kolejny związek, nie? I tak będzie tak samo. Coś takiego widocznie we mnie jest, że ludzie chcą mnie odrzucić. Nie wyszła ci jakaś przyjaźń? No, kolejne otwarcie się na kogoś też przecież sprawi, że w końcu zostanę odrzucony. To jest to przekonanie, o którym mówiłem przed chwilą, w które ja wiele lat wierzyłem i uwaga, dalej wierzę. To jest niesamowite, jak to nas jest mocno zakorzenione, że nawet jeśli człowiek wiele rzeczy przepracuje, to gdzieś tam z tyłu taki mały diablik się odzywa i mówi, uważaj, uśmiecha się do ciebie, ale tak naprawdę chce cię odrzucić, wykorzystać. Tak, uważaj, na pewno coś chce. Musisz uważać. Nikt przecież nie będzie chciał być blisko ciebie. Uważaj, bo ci tak odrzuci. To jest jedno z przekonań. Kolejnym przekonaniem może być przekonanie, że bliskość, relacje, więzi, to jest jedna wielka dziecinada. To jest naiwne chcieć mieć relacje. To jest w ogóle śmieszne, żeby być z kimś blisko. Wielu moich współbraci, kapłanów, zakonników, polski w ogóle kler, uważam, ma z tym duży problem. Wielu, no myślę, że mogę powiedzieć, że wielu księży ma z tym problem, że wierzy, że relacje to jest jedna wielka dziecinada. Że relacje dorosłemu, silnemu facetowi nie są potrzebne, no bo po co? Jak się otworzę, odsłonię, to znaczy, że jestem słaby, że jestem dziecinny. To dzieci potrzebują przecież kogoś bliskiego, ale nie dorosły człowiek. To jest dziecinne. Jeśli w coś takiego wierzę, jestem o tym przekonany, no to choćby mnie wałem ktoś miał przejechać, to nie wejdę w relację. Kolejnym przekonaniem to jest przekonanie, że ja, jeśli już wejdę w jakąś relację, w jakąś więź, to będę tylko innych obciążać. Że jestem po prostu tak ciężkim przypadkiem, takim czołgiem, że jak ktoś już mnie wpuści do siebie, to ja go po prostu tylko będę obciążał. Nie ma sensu mówić o sobie. Po co ktoś będzie poznawał moje problemy, moje serce? Po co ja będę mówił bliskim moim ludziom, że przeżywam to czy tamto? Ja się z tym przekonaniem mocno rozprawiłem, albo zacząłem rozprawiać, kiedy 3 lata temu zacząłem chorować na depresję, albo przynajmniej oficjalnie zacząłem się na nią leczyć. I choć dzisiaj już jest w miarę okej, to ona mi pokazała, że nie da się tak funkcjonować w takim przekonaniu, że nie ma co innych obciążać. Udawać, że ja sobie ze wszystkim poradzę. Podobno mówi się o depresji, że to jest choroba ludzi, którzy za długo byli silni. I mogę też żyć w takim przekonaniu, że ja sobie nie pozwolę na relacje, bo nie chcę nikogo obciążać. Tylko to jest głupie. Jesteś głupi wtedy. Jesteś po prostu głupi. Oczywiście nie chodzi teraz o to, żeby do każdego, nie wiem, na przystanku spotkasz jakiegoś żula i od razu zaczniesz mu opowiadać całe życie, nie? To nie o to chodzi, tylko jak już decydujesz się na jakąś bliskość, to też dobrze jest pokazać coś, co w tobie jest. Kolejne przekonanie, to jest przekonanie, które jest mocno oparte na naszym zranionym poczuciu wartości, które mówi, że ja nie jestem godzien miłości, bliskości i nikt tak naprawdę nie chciałby cokolwiek mieć ze mną wspólnego. Jeśli wierzę w to, że bliskość nie jest dla mnie, to przecież nie będę wtedy miał relacji. Mnie z tego bardzo uleczyły różne relacje, które w swoim życiu miałem, bliskie relacje. I bardzo mnie kiedyś dotknęło, już nieważne kto, kiedy, jak, ale jakiś tam miałem bardzo ciężki dzień i pewna osoba, która wtedy była dla mnie bardzo ważna, notabene już tej relacji dzisiaj nie ma, życie, ale wtedy totalnie wszystko pokazałem, w sensie miałem, już byłem na takim krańcu, że musiałem komuś pokazać wszystko, co przeżywam, ale robiłem to w takim poczuciu, i tak tej osoby to nie będzie interesować, mimo że wiedziałem, że będzie, ale nie wierzyłem w to. I to mnie uleczyło z tego, bo spotkałem się z takim przyjęciem, z taką akceptacją, że wtedy odkryłem, że w sumie jestem godzien miłości. Ale jeśli wierzę, patrząc w lustro, że jestem jednym wielkim chodzącym badziewiem, to też będę przed ludźmi uciekał. No bo kto by z badziewiem chciał mieć coś wspólnego? No i kolejne przekonanie, które też jest jakąś chorobą mojej grupy społecznej, mojego w cudzysłowie zawodu, to przekonanie, że pragnienie bliskości i relacji to jest po prostu oznaka słabości. Że ja jako ksiądz to muszę być silny. Ja muszę wybudować kościół. Muszę wybudować duszpasterstwo świetne. Muszę sobie ze wszystkim radzić. Muszę prowadzić 100 grup w tygodniu. Muszę mieć odpowiedzi na wszystkie pytania. A relacje mi nie są potrzebne, no bo to potrzebują ludzie, którzy sobie nie radzą przecież. Kolejne chore, bardzo nierealne przekonanie, które też mnie zamyka na bliskość. I to jest taka grupa przekonań, które gdzieś bardzo uwypuklają nasze braki. Te bolesne przekonania. Ale jest jeszcze jedno przekonanie, które staje się często pułapką, a które jest na totalnie drugim biegunie do tych, które powiedziałem do tej pory. I to jest przekonanie, które możemy nazwać jako doświadczenie duszącej bliskości. Jest taki ksiądz, już nieżyjący, Henry Nguyen, polecam, kocham jego książki. Miliony ludzi na świecie go dalej czytają. On był holenderskim księdzem, człowiekiem, który nie radził sobie z własną seksualnością, był bardzo nastawiony na relacje, ale jednocześnie sobie kompletnie często nie radził. Pisał pięknie, a jednocześnie sobie nie radził z tym, o czym pisał. I w jednej z książek napisał o takim doświadczeniu, które czasem wpadamy, chcąc być w relacjach, a które jednak sprowadza na nas nieszczęście. I pisał tak. Podlegamy ciągle pokusie, żeby chcieć od innych ludzi więcej, niż mogą nam dać. Jeśli będziemy się zwracać do naszych bliźnich, zakładając, że potrafią spełnić nasze najgłębsze potrzeby, popadniemy w coraz większą frustrację. Oczekując bowiem od przyjaciela czy kochanka, że będzie w stanie oddalić nasz najgłębszy ból, spodziewamy się po nim tego, czego nie może nam dać. Żaden człowiek nie może nas w pełni zrozumieć. Żaden człowiek nie może nam dać bezwarunkowej miłości. Żaden człowiek nie może ofiarować nam nieprzerwanie uczucia. Żaden człowiek nie może wejść w rdzeń naszej istoty i uzdrowić naszego wewnętrznego połamania. Jeśli o tym zapomnimy i będziemy oczekiwać od innych więcej niż mogą dać, bardzo szybko się rozczarujemy. Kiedy bowiem nie otrzymamy tego, czego się będziemy spodziewać, szybko popadniemy w urazę, zgorzknienie, chęć zemsty, a nawet gwałtowność. To jest niebezpieczeństwo zrobienia sobie z jakiegoś człowieka bożka i życia w nierealnych oczekiwaniach, że on spełni wszystkie moje, nawet najskrytsze pragnienia. I tutaj pytanie do was małżonków. No ja nie jestem w małżeństwie, to się nie znam, ale czy ten twój chłop i twoja kobieta jest odpowiedzią na wszystkie twoje pragnienia, potrzeby? Są? Jest czy nie? Jak to działa? Nie dajcie, kiwnijcie głową, coś, nie wiem. Pytam. Jest? Ja jeszcze nie spotkałem, ale może tu jest jakaś para, która mówi tak. Nie spotkałem takich ludzi, takich par. A jeśli takie uważają, to po jakimś czasie się mocno na tym przejeżdżają. Ja się też przejechałem. Miałem takie relacje, które były dla mnie jak relacje, bardziej niż relacje z Bogiem. Myślałem, że ta osoba wręcz mnie zbawi. I co? I nic. I dzisiaj już to nie żyje. Relacja umarła. Za dużo chciałem. Za dużo oczekiwałem. I ale się przejechałem. To też może być takie bolesne przekonanie w moim sercu, że drugi człowiek mnie ze wszystkiego wyleczy. Nie da rady. Dlatego potrzebujemy wielu relacji mądrych, żeby od każdego coś dostać i każdemu coś dać. Tych przekonań w sercu może być o wiele więcej. Oczywiście ja nie wyczerpuję tutaj tematu, ale dzisiaj chcę dać ci impuls do poszukiwań własnych i zadania sobie pytania. Dlaczego nie wchodzę w relacje? Co tam się zadziało? Co tam zadziało się w twoim życiu? Jakie rany w sobie nosisz? Ale też, czy chciałbyś coś z tym zrobić? Często tak lubimy być nieszczęśliwi, nie? Mówimy tak, o Boże, jak mi źle, a z tyłu, o Boże, jak mi dobrze, że mi źle. Wielu z nas tak funkcjonuje. No to tyle na dzisiaj. Jutro jeszcze o patencie na relacje. O czym warto może pamiętać jeszcze, żeby relacje były cudowniejsze. Amen.